Dlatego, że chciałbym taki cykl trzech spotkań, a chcę mówić o Ewangelii, czym jest Ewangelia. Czym jest Ewangelia? I wydaje się, że z jednej strony, że to są tak podstawowe, tak proste sprawy dla nas, że ja jakiś czas temu miałem takie myślenie, ale czy jest sens o tym mówić? Przecież wszyscy wszystko na ten temat wiemy. Ale Bóg sam mnie przekonał, że jest głęboki sens, by mówić pewne rzeczy, nawet jeśli o nich wiemy. Apostoł Piotr napisał w swoim drugim liście takie słowa. Dlatego, chociaż znacie przekazaną wam prawdę i jesteście w niej utwierdzeni. Chociaż znacie, jesteście w niej utwierdzeni, chcę wam ciągle powtarzać te sprawy. Dopóki jestem w namiocie mego ciała, uważam, że trzeba pobudzać was przez to przypominanie. A wiem, że niedługo przyjdzie mi zwinąć ten namiot, czyli tak odejdzie z tego świata, co zresztą mi nasz Pan Jezus Chrystus wyraźnie zaznaczył. Dołożę natomiast starań, abyście również po moim odejściu stale sobie o tych sprawach przypominali. Także Piotr ma takie nastawienie. Ja wiem, że wy to wiecie. Ja wiem, że jesteście w tym ugruntowani i utwierdzeni, ale uważam, że jest głęboki sens w tym, żeby ciągle do czegoś wracać, ciągle przypominać sobie. Zresztą taki jest generalnie zamysł świąt, który Bóg ustanowił. Żeby w przypadku Izraela, żeby oni nigdy nie zapomnieli, że wyszli z niewoli egipskiej. W naszym przypadku, to co mówi apostoł Piotr, z tego akurat fragmentu, który nie czytałem, chodzi o to, żeby nikt nie zapomniał, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Więc istnieje takie niebezpieczeństwo, że możemy zapomnieć o tym, co Bóg zrobił. Dlatego też pamiątka Wieczerzy Pańskiej temu też służy, żeby przypominać sobie, żebyśmy byli w tym tak ugruntowani i jednomyślni. Bo wiecie, jestem przekonany, że gdyby tak prześledzić nasze myślenie i tak zacząć zadawać pytania, co my myślimy, czym tak naprawdę jest Ewangelia, to chociaż myślę, że jeśli chodzi o ogólny zarys, to pojawiały się te same myśli, ale myślę, że ktoś z nas podkreśliłby jeden aspekt, a jeden pominął, być może ktoś inny zwróciłby uwagę na drugi aspekt i o nim powiedział, i by się okazało, że tak naprawdę mamy troszeczkę różne myśli. One może by się wzajemnie uzupełniały, a chodzi o to, żebyśmy jednak budowali pewną jednomyślność w tym wszystkim, żebyśmy byli w tym jeszcze bardziej utwierdzeni. Tym bardziej, że apostoł Paweł w liście do Galacjan powiedział tak, że jest tylko jedna Ewangelia, tylko jeden Jezus. I biada tym, którzy głoszą inną Ewangelię i innego Jezusa, taki człowiek niech będzie przeklęty. Czyli to jest sprawa takiej wagi, tak, żebyśmy co do tego, w tej kwestii, jeśli chodzi o Ewangelię, byli jednomyślni. Dlatego w Wielki Piątek będę mówić o tym, czym jest Ewangelia w odniesieniu do każdego z nas osobiście, jaką nadzieję niesie nam Ewangelia osobiście, a w Wielką Niedzielę wspomnę o tym, co niesie Ewangelia, jaką nadzieję niesie dla świata, jakie odnowienie przynosi Ewangelia światu. A dzisiaj, zaczynając ten temat, korzystając z tej sposobności, że święta są taką świetną okazją, żeby do pewnych tematów wracać i cyklicznie je powtarzać, tak, chociażby do znudzenia, ale w taki sposób, żeby Ewangelia tak głęboko przesiąkała nasze życie, żeby z nas kapała, gdziekolwiek postąpimy w naszym życiu. I chcę dzisiaj mówić o tym, co jest istotą Ewangelii, czyli o Jezusie Chrystusie, bo Ewangelia, czym jest Ewangelia? Dosłownie to słowo oznacza dobrą nowinę. Dobrą nowinę o czym? O tym, co zrobił Jezus dla nas. O tym, co Bóg zrobił, nie to, co my musimy zrobić, żeby być zbawieni, ale o tym, co Bóg zrobił dla nas, przez dzieło Jezusa Chrystusa, czyli przez te dwa fundamenty, jakim jest śmierć Jezusa na krzyżu za nasze grzechy i Jego zmartwychwstanie dla nas, abyśmy mieli życie wieczne. Więc to jest ten podstawowy fundament. Ale dzisiaj chcę zwrócić uwagę na to, że w centrum Ewangelii jest Jezus. Jest Jezus. I tak naprawdę nic bez Niego, a wszystko przez Niego, dla Niego i w Nim. W pierwszym liście Piotra, Piotr w pierwszym rozdziale od 18 do 20 wersetu powiedział takie niezwykłe słowa. Pamiętajcie, że nie rzeczami zniszczalnymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania odziedziczonego po ojcach, lecz drogą krwią Chrystusa, baranka nieskazitelnego i nieskalanego. Był on na to przeznaczony już przed stworzeniem świata, lecz został objawiony dopiero w ostatecznych czasach ze względu na was, którzy dzięki niemu wierzycie w Boga, który go wzbudził z martwych i obdarzył chwałą, także wasza wiara i nadzieja są w Bogu. Z tego fragmentu chcę zwrócić waszą uwagę na tę myśl, że Chrystus był przeznaczony jako ofiara, żeby umarł na krzyżu już przed stworzeniem świata. To nie było tak, że krzyż był planem B Pana Boga, jak ludzie upadli. Co teraz zrobić? No trzeba coś zrobić, trzeba ratować ludzi. Tak naprawdę dzieło Jezusa na krzyżu od początku było planem A. Od początku było planem A. I w pewien sposób moglibyśmy powiedzieć, no tak, Bóg jest wszechwiedzący, więc tworząc świat przewidział, że ludzie upadną i od początku stworzył plan naprawczy. Od początku, zanim w ogóle stworzył świat, już wiedział i w przódy zrobił tę drogę ratowania świata. Ale z drugiej strony, wiecie, to są takie filozoficzne trochę pytania, ale czy Bóg nie mógł, wiedząc, że ludzie upadną, zabezpieczyć, żeby do upadku nie doszło? Zabezpieczyć ogrodu, żeby na przykład tam diabeł nie miał w ogóle wstępu? Jakoś tak zrobić, żeby ludzie nie mieli takiej możliwości uchronić ludzi? Mógł tak zrobić, ale w pewien sposób tak nie zrobił. Zastanawia mnie też jedna rzecz. Słuchajcie, Biblia mówi o dwóch ziemiach i dwóch niebach, tak? Że będzie teraz jest ta ziemia i to niebo, a potem będzie nowe niebo i nowa ziemia. Ale o upadku jest mowa tylko raz. Później na nowej ziemi już nigdy nikomu nie przyjdzie na myśl nieposłuszeństwo. Nawet na myśl nie przyjdzie, tak? Tam później się już nie zdarzy, nie powtórzy się więcej ta historia z upadkiem. Kogokolwiek. Więcej do tego nie dojdzie. I zastanawiam się to, dlaczego tak jest. Co takiego jest innego? I znajduję tylko jedną odpowiedź. Jest tylko jedna różnica. Tą różnicą jest Jezus. Że Adam i Ewa nawet doskonali, ale nie byli w Chrystusie. I może być tak, że prawdopodobnie wcześniej czy później człowiek poza Chrystusem, nawet doskonały, tak i tak by upadł. Bez Chrystusa. Natomiast ludzie w Chrystusie na nowej ziemi nie upadają. Nawet kiedy będzie tysiącletnie królestwo, kiedy Jezus będzie już rządził na ziemi i ludzie będą doświadczali wspaniałości rządów Chrystusa, a jednak szatan znowu zwiedzie na wody. I tak mu się to uda zrobić, tak? Ale to będzie jeszcze w tysiącletnim królestwie przed nową ziemią i nowym niebem. W każdym bądź razie możemy powiedzieć w ten sposób, że krzyż Chrystusa z Bożego punktu widzenia w Bożym sercu jest w centrum historii ludzkości. Od początku Bóg postanowił, że krzyż Chrystusa stanie w centrum historii ludzkości. Możemy powiedzieć, że bieg historii ludzkości dzieli się na dwa okresy. Pierwszy okres to jest do krzyża Jezusa, do ukrzyżowanego Jezusa, a drugi poprzez krzyż Chrystusa, poprzez ukrzyżowanego do wieczności. Z Bożej perspektywy tak to wygląda. Dzielić możemy historię ludzkości na te dwa okresy. I w pewien sposób można by powiedzieć, na ile to jest ludzki niedoskonały język i nasze pojmowanie tych kwestii, że krzyż był w jakiś sposób nieunikniony i konieczny. Jeśli chcemy poznać Boga w pełni, tak jak Bóg chciał nam się objawić w pełni, to krzyż w historii ludzkości był konieczny, żeby się pojawił. Wiecie, takiej ludzkiej perspektywy jestem świadomy, że to ludzki język i nasze zrozumienie jest cząstkowe i to, co mówię, może być niedoskonałe w swej formie, ale myślę sobie tak. Gdyby nie krzyż, gdyby nie ukrzyżowany Jezus, to jakie tak naprawdę mielibyśmy pojęcie o największej miłości? O tej miłości, o której Jezus powiedział, że nikt nie ma większej miłości na ten, gdy to życie swoje oddaje. Tak? Gdyby nie było tego oddania życia, to jakie mielibyśmy pojęcie o tym, jaka jest miłość Boga? Jakie mielibyśmy pojęcie o łasce, o miłosierdziu, o pokorze, o wdzięczności? Gdybyśmy tych rzeczy nigdy nie doświadczyli. Wiecie, no jak tydzień temu Agata z Maciejem opowiadali, mnie poruszył ten obraz, tych dzieci i tych ludzi, którzy przed posiłkiem tak gorliwie się modlą, że płaczą. To nie była grzecznościowa, zwyczajowa, tradycyjna modlitwa przed posiłkiem, tylko głębokie przeżycie, tak? Ale dlaczego tak jest? Dlaczego ci ludzie tak to przeżywają? Myślę, że z jedną odpowiedzi, dlaczego tak jest, jest to, bo znają głód. Wiedzą, czym jest głód. Dlatego są tak głęboko wdzięczni za to, co mają, tak? Za jakąś śmieszną zabawkę, która jest pierwszą zabawką w ich życiu, na przykład tych dzieci. Że jest głęboka wdzięczność za to. Ale dlaczego tak jest? Bo jest coś takiego w naszej naturze, że dopóki czegoś nie przeżyjemy, to tak naprawdę tego nie pojmujemy. To ostatnio na takim blogu Ojciec przeczytałam taką bajkę. Dawno, dawno temu byłem idealnym rodzicem, a potem urodziły mi się dzieci. Koniec. I o czym ta bajka, do czego ta bajka się odnosi? Że dopóki nie jesteś uczestnikiem pewnych rzeczy, to możesz być ho, 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 idealnym mężem, żoną, dopóki nie masz żony czy męża, tak? Ja tak miałem, jak nie mając rodziny, to się miało swoje wyobrażenie o rodzinie i myślało się tak i tak. A jak się założyło rodzinę, to okazało się, że jednak jest trochę inaczej, niż się myślało, tak? Więc jest coś takiego, że pewnych rzeczy, dopóki nie przejdziemy, nie doświadczymy, to tak naprawdę nie wiemy, o czym mówimy i nie mamy pojęcia, chociaż nam się wydaje, że mamy jakieś pojęcie na temat. I w pewien sposób, dlatego krzyż był konieczny w naszej historii. Ten krzyż jest w centrum historii świata, historii ludzkości. Można by też powiedzieć, że w istocie życia, prawdziwego życia, jest zapisany krzyż. Bo nikt nie pozna życia, kto nie odda najpierw swojego życia, tak? Że to w tym obrazie Jezusa, że kto nie obumrze, pozostanie sam. Że tylko obumarcie na przykładzie tego ziarna pszenicznego sprawia, że życie może się pomnożyć i obfitować. Więc widzimy, że tak naprawdę przez Jezusa, że Jezus jest esencją, istotą i treścią życia. Prawdziwego życia. Tylko Jezus. I apostoł Paweł w liście do Kolosan, mówiąc o tym, kim jest Jezus, w pierwszym rozdziale od 15 wiersza do 20, mówi tak. On jest obrazem niewidzialnego Boga, praprzyczyną wszelkiego stworzenia. Więc Jezus jest obrazem niewidzialnego Boga i praprzyczyną. Jest obrazem, czyli tego, którego nie ma widać, który jest duchem. Jezus obrazuje, kim jest Bóg, tak? Ale Jezus jest też praprzyczyną wszelkiego stworzenia. To znaczy się, że wszystko przez Niego powstało, tak? Że, więc sens naszego istnienia jest tak naprawdę w Jezusie. Ponieważ w Nim, czytamy dalej, zostało stworzone wszystko. W niebie i na ziemi to, co widzialne i niewidzialne, trony oraz rządy, zwierzchności i władze, wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. Jezus jest kimś absolutnie wyjątkowym, tak? Wszystko, czytamy, wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego. Przez Niego i dla Niego. Władze, rządy, które dają nam możliwość kreatywnego oddziaływania na świecie, ale to oznacza też, że Jezus jest Panem, któremu należy się poddanie wszelkiej władzy, dlatego że tak naprawdę sens naszego istnienia, wartość naszego istnienia można odnaleźć tylko w Nim. Tylko w Jezusie. Jaką odpowiedź co do sensu ludzkiego istnienia ma ateizm? Tak naprawdę żadnej. Oczywiście próbują różne odpowiedzi udzielić ateiści, ale tak naprawdę jakby się nad tym głębiej zastanowić, ateizm nie przedstawia żadnego sensu życia. Żadnej jakiejś sensownej odpowiedzi na ten temat, jaki jest sens ludzkiego życia. Natomiast w Chrystusie odnajdujemy głęboki sens tego istnienia. I czytamy dalej. On sam jest przed wszystkim. On sam, tak? Czyli, że jest nie tylko Jezus nie jest stworzeniem, jest Bogiem. On sam jest przed wszystkim, to znaczy, że też jest pierwszy. I w Nim trwa wszystko razem połączone. Więc ta myśl niesie sobie to przesłanie, że wszystko razem połączone może trwać tylko wtedy, kiedy jest w Nim. Poza Chrystusem wszystko się rozlatuje. Wszystko się rozlatuje. Wszystko zamiera i ginie. I w pewien sposób już przez upadek pierwszych ludzi to widzimy, tą myśl od początku stworzenia ludzkości widać, że poza Chrystusem ludzkość się gubi, ludzkość ginie, a tylko w Chrystusie, tylko w Nim odnajdujemy życie. I tylko w Nim wszystko jest razem połączone. On też jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierwszym zmartwychwstałym, aby we wszystkim mieć rangę pierwszeństwa. Ten obraz głowy, czy też tego mózgu, którym jest Jezus. Poszczególne członki ciała, gdyby odciąć od ciała, żaden z nich nie ma sensu życia. Tak? Musi umrzeć, musi zginąć. To jest ten obraz, że poza Chrystusem nie ma życia. Stąd na przykład taki Dawid, który chwytał tą prawdę, mógł powiedzieć, nie ma dla mnie dobra poza Tobą w psalmie 16. Nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Bo życie jest tylko w Jezusie, więc kiedy my jesteśmy podłączeni do Jezusa, jest życie. Innym obrazem tej prawdy jest krzew winny w Ewangelii Jana. Tak? Że Jezus mówił, kiedy my będąc roślami, gałązkami w krzewie winnym, tylko wtedy, kiedy jesteśmy wszczepieni w Niego, możemy żyć. Kiedy jesteśmy odcięci od krzewu, usychamy. Nie ma możliwości życia, nie będąc podłączonym do Chrystusa. Więc tu jest ten obraz, gdyż w Nim cała pełnia zechciała zamieszkać i przez Niego pojednać ze sobą wszystko na ziemi i w niebie dzięki wprowadzeniu pokoju za cenę krwi przelanej przez Niego na krzyżu. Więc obraz pojednania mówi od początku o Bożym zamyśle. Zamysłem Bożym było to, żebyśmy my byli w tej samej jedności, jaka jest w Trójcy, żebyśmy byli jedno z Bogiem. A więc, żeby być jedno z Bogiem, musiałaby zostać przelana i zapłacona cena krwi, żebyśmy mogli w pełni poznać Boga. W pełni. I słuchajcie, w liście do Efezjan apostoł Paweł mówi w ten sposób. Przeczytam fragment z pierwszego rozdziału, ale przeczytam go wam dwa razy. Najpierw przeczytam wam go tak, jak on nie brzmi, chociaż to będzie sensownie też dosyć brzmieć. Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas obdarzył szczęściem uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba. On wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nienaganni i żyli w miłości. Przeznaczył nas, abyśmy stali się Jego dziećmi zgodnie z życzeniem Jego woli, dla tym większej chwały, którą obdarzył nas. Mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie upadków, według ogromu, łaski. Tej łaski hojnie nam udzieli we wszelkiej mądrości i zrozumieniu. I mógłbym tak dalej czytać, ale nie wiem, czy zauważyliście, że głoszę wam kłamstwo w tym momencie. Świadomie pominąłem niektóre słowa, które tu są zawarte. To dalej brzmi sensownie, ale nie jest oddaniem tego, co tu jest napisane tak naprawdę. A teraz wam przeczytam, co tu jest napisane. I zwróćcie uwagę na te rzeczy, które pominąłem. Pierwszy rozdział listu do Efezjan od trzeciego wersetu czytam. Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie obdarzył szczęściem uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba. W Chrystusie. Nie bez Chrystusa czy poza Chrystusem. W Chrystusie nas obdarzył szczęściem. On wybrał nas nie przed założeniem świata, ale tu jest napisane, On wybrał nas w Nim. W Chrystusie, tak? W Chrystusie wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. Przeznaczył nas, abyśmy nie tylko, że stali się Jego dziećmi, ale przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi zgodnie z życzeniem Jego woli. Dla tym większej chwały Jego łaski, którą obdarzył nas w kim? W ukochanym. W Chrystusie. I to w Nim mamy odkupienie przez Jego krew. W Chrystusie, tak, mamy odkupienie przez Jego krew. Przebaczenie upadku według ogromu Jego łaski. Tej łaski hojnie nam udzieli we wszelkiej mądrości i zrozumieniu, gdy nam oznajmił tajemnicę swojej woli, zgodnie ze swym życzeniem, które w Nim wyraził. Uczynił to ze względu na plan, obejmujący pełnię czasów, a zmierzający do połączenia w Chrystusie wszystkiego. Tego, co w niebie i tego, co na ziemi. W Chrystusie połączenia wszystkiego. I dalej czytamy, w Nim też otrzymaliśmy dziedzictwo. W Nim, jako przeznaczeni do tego zgodnie z zamiarem Boga, który czyni wszystko według postanowienia swojej woli, abyśmy żyli dla jeszcze większej Jego chwały. Jego chwały. My, którzy już wcześniej złożyliśmy nadzieję w kim? W Chrystusie. W Nim, dalej czytamy, znowu w Nim. I wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu i dzięki któremu uwierzyliście, zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Ten Duch jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu otrzymania własności dla pomnożenia nie naszej chwały, ale i Jego chwały. To jest tylko jeden fragment. Gdyby tak przeczytać cały list do Efezjan, to te odniesienia w Nim, w Chrystusie, wszystko jest dla nas w Chrystusie. I bez Chrystusa nie ma nic sensu. To jest najczęściej pojawiający się zwrot. Liście do Efezjan, nie tylko w liście do Efezjan. Chrystus jest kimś tak wyjątkowym, bez którego nic nie ma sensu. Nic nie ma sensu. Paweł tutaj mówi o tajemnicy woli swojej, którą Bóg objawił teraz w Chrystusie, w czasach, kiedy Chrystus przyszedł na ziemię. Bóg objawił tą tajemnicę swojego zamysłu, a tym zamysłem było to, żebyśmy żyli przez Jezusa i dla Jezusa i odkryli w ukrzyżowanym, ukochanym, że wszystko mamy w Chrystusie. Wszystko. Wszystko mamy, ale w Chrystusie. W Chrystusie. I to, co tutaj apostoł Paweł napisał, to jest rozwinięcie tej myśli, o której mówił Dawid. Poza tobą nie ma dla mnie dobra. Poza tobą nie ma dobra. Nie ma. Życie jest tylko w Chrystusie. Tylko w Chrystusie. I tylko w Nim możemy to wszystko odkryć. To, co tutaj jest powiedziane w 23 wersecie pierwszego rozdziału, że Bóg, czy jeszcze w 22 wersecie, że Bóg wszystko poddał pod Jego stopę, a Jego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Wszystko we wszystkim wypełnia. W trzecim rozdziale, w wersecie od 18, apostoł Paweł mówi tak, żebyśmy będąc, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości potrafili pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, wysokość i głębokość i poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa, abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga. Całą pełnią Boga. I w czwartym rozdziale, gdzie jest cel istnienia Kościoła, czytamy, aż wszyscy dojdziemy do jedności wiary w 13 wersecie i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Więc Bóg w Chrystusie dał nam wszystko, całą pełnię bóstwa, całą pełnię Bożą, pełnię Chrystusową. Pełnię życia odnajdujemy tylko w Chrystusie i w ogóle życie, tak? Ale Bóg nie tylko daje nam jakieś życie, ale daje nam pełnię życia. I to wszystko jest w Chrystusie Jezusie. Dlatego ten obraz krzewu winnego, o którym mówił Jezus, ma sens. Dlatego, że to wszystko jest przez Jezusa i dla Jezusa. Poza tym, będąc poza krzewem, nie ma życia. Jest usychanie, jest śmierć, tak? Nic nie przetrwa. Może jakiś czas tylko funkcjonować, ale koniec końców tego wszystkiego. Bycia poza Chrystusem jest śmierć, jest zguba. Dlatego też jest o Jezusie powiedziane, że On jest alfą i omegą, tak? Początkiem i końcem. Że od Niego się wszystko zaczyna i w Nim się wszystko kończy. Że można by tak powiedzieć jak w bajce, że Jezus jest takim szczęśliwym zakończeniem bajki, tak jak każda bajka i potem żyli długo i szczęśliwie. Tyle tylko, że w przypadku Ewangelii i Jezusa to nie jest tak, że to jest jak w bajce. To jest tylko bajka. Dlatego, że w Jezusie to jest prawda. A jeżeli moglibyśmy powiedzieć w pewnym sensie, że rzeczywiście życie w Chrystusie jest jak w bajce, to tylko w takim sensie, jak czasami my jako ludzie używamy tego na określenie tego, że coś jest dla nas tak nieprawdopodobnie piękne i niesamowite, że mówimy, że coś jest normalnie bajka. Ale ta bajka to jest rzeczywistość. Jest ona śmielsza niż cokolwiek byśmy byli sobie w stanie wyobrazić. Ale to wszystko jest w Chrystusie, tak? Który jest alfą i omegą. I kiedy to jest ten absolutny początek tego, czym jest Ewangelia i ku czemu zmierza Ewangelia. Aby Bóg stał się wszystkim we wszystkim. Wszystkim. I wtedy zaczynamy rozumieć, ci ludzie, którzy to rozumieją, jeśli to rozumiemy, to rozumiemy, dlaczego Jezus jest wyznaniem podstawowym, fundamentalnym chrześcijaństwa jest to, że Jezus jest Panem. I tak chętnie temu panowaniu możemy się oddać, bo z Niego jest wszystko i przez Niego jest wszystko. I w Nim jest życie. Dlatego nie ma innej opcji, jak tylko takiej, żeby się Jemu poddać. I nie dziwię się apostołom, że oni, rozumiejąc tą prawdę, byli gotowi nawet poświęcić swoje życie. Nie dla jakiejś idei, dla sprawiedliwości, dla prawdy, dla wolności, dla ojczyzny, ale dla osoby. Dla osoby, w której te wszystkie idee znajdują swoje wypełnienie też, tak? Oni byli gotowi poświęcić wszystko dla Jezusa, bo też Jezus jest wszystkim. Bo Jezus naprawdę jest wszystkim. Nie dziwię się apostołowi Piotrowi, kiedy wielu uczniów chciało odejść, bo Jezus mówił trudne rzeczy. Że trzeba jeść jego ciało, no co? Uj, nie jesteśmy kanibalami, tak? Można byłoby się od tej myśli odstręczająca na pewien sposób ta myśl. Ale kiedy Jezus zapytał się Piotra, czy wy chcecie odejść, jak wielu innych uczniów, Piotr zrozumiał to. Piotr, który pierwszy uchwycił, kim jest Jezus, też powiedział jako pierwszy te słowa, ale dokąd my mamy pójść? Tylko ty masz słowa życia. Ja nie mam gdzie pójść. Ja już nie widzę innej opcji życia, jak tylko z tobą. Nie ma innego życia dla mnie, tak? To mniej więcej powiedział Piotr. A apostoł Paweł, uchwyciwszy, kim jest Chrystus, powiedział te znamienne słowa w liście do Filipian w 3 rozdziale, od 7 werseta, od 7 wersetu, a jednak cokolwiek mogło mi nieść jakąś korzyść, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Więcej, w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Nic. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa i odnaleźć się w Nim. Nie dzięki mojej sprawiedliwości mierzonej normą prawa, lecz tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu, dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. Chcę Go bowiem poznać i doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania i mieć udział w Jego cierpieniach, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tak czy inaczej dostąpić zmartwychwstania. Nie mówię, że już do tego doszedłem, albo że już jestem doskonały. Dążę do tego, by to uchwycić, ponieważ zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, nie uważam, że się za kogoś to już uchwycił. Czynię jedno. Zapominam o tym, co za mną i uparcie sięgam po to, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Ilu nas zatem jest doskonałych, wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Nadal jednak trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Te słowa apostoła Pawła są bardzo radykalne. Wcześniejsze życie, zanim poznał Jezusa, to było bardzo pobożne życie. Związane z religią, z wiarą w Boga i tak dalej. A jednak on mówi, to wszystko stało się dla niego gnojem. Gównem, można powiedzieć, tak? Nic się nie liczy. Nic się nie liczy. Liczy się tylko Jezus. I tamci ludzie to zrozumieli, dlatego że to jest podstawa Ewangelii, że Jezus jest wszystkim. I w Nim jest wszystko. I dlatego też to wyznanie, tak jak i dla nich, tak i dzisiaj jest dla nas. I nie ma innej drogi. Tak naprawdę nie ma innej drogi poza tą. I każdy z nas, to dzisiaj jest też takie pytanie, tak? Czy my doszliśmy też już i jesteśmy w tym samym przekonaniu, którym na przykład ma Piotr? Czy tak naprawdę nie wyobrażamy sobie już życia bez Jezusa? Ja myślę, że dzisiejszy obraz chrześcijaństwa na świecie jest taki, że dla dzisiaj nadal dla wielu chrześcijan, tak zwanych nominalnych chrześcijan, Jezus jest jakąś częścią życia. Wiara jest jakąś częścią życia. Mniejszą lub większą, może być nawet większą częścią życia, ale Jezus wcale nie jest wszystkim. Że ludzie mają swoje życie. I to jest ich życie. I Jezus jest jakiejś tam części tego życia, gdzieś tam, na jakimś tam miejscu. Natomiast Ewangelia przedstawia nam inny obraz. Że Jezus jest pierwszy, aby zyskać pierwszeństwo we wszystkim. I że Jezus jest wszystkim. Nie jakimś nawet ważnym elementem życia. Nie jakąś częścią, nawet istotną życia. Ale że Jezus jest, tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, to Jezus jest życiem. Że On jest w tym sensie wszystkim, bo w Nim jest życie. I wszystko w Nim, tylko w Nim odnajduje sens. Rodzina, bliscy, to wszystko tylko w Nim odnajduje sens. Dlatego też, tak jak oni sobie nie wyobrażali życia bez Jezusa i z tego płynie ta motywacja, która sprawiała, że oni byli gotowi oddać wszystko i poświęcić Jezusowi. Z tego. Bo rozumieli. Chwytali się tego, że Jezus jest wszystkim. I właściwie nasze wchodzenie coraz głębiej w Ewangelię też na tym polega, że coraz bardziej do nas dociera, coraz głębiej jest nas ta świadomość, że bez Jezusa ani rusz, że nie wyobrażamy sobie naszego życia bez Jezusa. Nie, że Jezus jest gdzieś tam w jakichś sporych obszarach naszego życia, ale że są obszary w naszym życiu, w których nie chcemy widzieć Jezusa i nie chcemy Go wpuścić, tak? Że my chcemy, żeby Jezus ogarnął całość naszego życia, żeby wszędzie zapanował. W każdej sferze, każdym elemencie naszego życia, bo On jest życiem i gdzie Go nie ma, tam nie ma życia tak naprawdę. Gdzie Go nie ma, tam tak naprawdę nie ma życia. I dlatego też coraz bardziej chce, to jest to dążenie ludzi, którzy poznali Ewangelię, że coraz bardziej chcemy koncentrować się na Jezusie. Coraz bardziej chcemy się koncentrować na Jezusie. To jest to, co Jezus powiedział w Ewangelii Marka w 8 rozdziale, zdaje się, 34 wersecie. Kto chce zachować swoje życie, straci je. Tak? A nadal może być tak, że w naszym życiu mogą być takie obszary, jakieś takie strefy, nie wiem, jakiś pokój w naszym życiu, jeśli by przyrównać nasze życie do pokoju, że są jakieś pokoje, które Jezus nie jest widziany. Dobrze, bo tam jest nasz pokój i nie chcemy tam nikogo wpuścić, nawet Jezusa. Że kto chce zachować swoje życie, tak swoje, ten nie straci. Więc wcześniej czy później stracimy te rzeczy, w których Jezus nie mieszka, w których On nie panuje. Ale to jest tylko w Ewangelii Marka zapisane to sformułowanie. Ono się pojawia w innych Ewangeliach synoptycznych też, ale w tej formie akurat tylko w Ewangelii Marka, bo Jezus tam mówi tak, ale kto straci swoje życie dla mnie i to, co jest w Ewangelii Marka i dla Ewangelii, ten nie odnajdzie. Inne Ewangelie mówią tylko o tym, kto straci swoje życie dla mnie, ten nie odnajdzie. A ewangelista Marek dodaje też to, kto odnajdzie, to straci swoje życie dla mnie i dla Ewangelii. Bo czymże jest Ewangelia? Ewangelia jest dobrą nowiną o Jezusie, tak? O Jezusie. Kto straci swoje życie dla mnie i dla Ewangelii, ten je naprawdę odnajdzie, tak? To jest to. I dzisiaj, kończąc już, jeśli chcemy myśleć o Ewangelii, jeśli chcemy ludziom mówić Ewangelię, to absolutnym punktem wyjścia jest właśnie to zrozumienie. Jezus jest wszystkim. Wszystko, że nasze życie jest, odnajduje sens i cel swojego istnienia, by żyć dla Niego, przez Niego i w Nim. Bo wszystko odnajdujemy w nim. Tak jak list do Efezjan, Paweł to bez... Jakby w języku polskim jest coś takiego, że jeśli powtarzasz coś za często, to jest to niepoprawnie ortograficznie. Tak się nie pisze. Paweł ma gdzieś te zasady jakby ortografii, tylko mówi wszystko w Chrystusie, w każdym wersecie. Wszystko, cokolwiek jest dobrego, jest to tylko dlatego, że jest to w nim, przez niego, ku niemu. Dlatego też chcę, żebyśmy mogli się teraz pomodlić i się tym zachwycać. Bo to jest coś niesamowitego, to jest coś pięknego. Że dla nas Ewangelia obrazuje nam wspaniałego Jezusa, przez którego wszystko i dla którego wszystko. Nie dużo nawet, ale wszystko. I że tak naprawdę my potrzebujemy wciąż na nowo przeglądać się też Ewangelii, żeby nie zapomnieć, żeby nie pominąć, żeby pozwolić też Ewangelii coraz głębiej w nas wnikać, bo ona ma wciąż coś w nas do zmiany, do przemiany. I wierzę, że Duch Święty jest tym kimś, kto stoi za Ewangelią i pracuje dla tej dobrej nowiny w nas, abyśmy nią byli do głębi przesiąknięci, żeby z nas wytryskała, kapała po naszych śladach, gdziekolwiek będziemy, jak jest w przypadku namaszczenia, że skapuje, wszędzie zostawia ślady dobrej nowiny o nie tylko o zbawieniu dla nas, ale jest to dobra nowina o Jezusie, który jest wywyższony, który jest końcem wszystkiego, szczęśliwym zakończeniem naszej historii, które jest tylko w Jezusie Chrystusie. Panie, prosimy Ciebie dzisiaj, dziękując Ci za to, że w Tobie mamy naprawdę wszystko, że Ty nic nie zatrzymałeś dla siebie. Jesteś Bogiem, który nic nie zatrzymuje dla siebie, ale całą pełnię, która jest w Chrystusie, całą pełnię, kim jesteś, pełnię Twojego życia, dajesz też nam, w Chrystusie Jezusie. Cała pełnia Boża staje się naszym udziałem i stajemy się uczestnikami największych i najdroższych obietnic, które są dla nas w Chrystusie Jezusie, abyśmy przez nie stali się uczestnikami Bożej natury. Dlatego dziękując Ci za to, Panie, co jest niesamowite dla mnie, czego nie ogarniam umysłem i nikt z nas tu na ziemi nie ogarnie, i całą wieczność będziemy to ogarniać, zachwycać się tym, co Ty uczyniłeś. Ale też, Panie, tak jak apostoł Paweł nie chciał znać innego Jezusa, tylko krzyżowanego, i mówił, że innego Jezusa nie ma. On zdawał sobie sprawę, on uchwycił, że wszystko jest w ukrzyżowanym. I dzisiaj chcemy to sobie przypominać i prosić Ciebie, Duchu Święty, żeby to nie tylko było puste przypomnienie pewnej wiedzy, ale żeby to było rzeczywistością w naszym życiu. Prawdą, która głęboko przenika nas i wprowadza nas coraz głębiej z bogactwa swojej treści. Panie, przenikaj dzisiaj nasze życie i pokazuj nam, gdzie jesteśmy w tym życiu. Czy rzeczywiście Jezus jest dla nas wszystkim? Czy rzeczywiście nie wyobrażamy sobie odchodzić od Niego w jakieś inne miejsca naszego życia, dlatego że zrozumieliśmy już to, że nie wyobrażamy sobie naszego życia bez Ciebie, Panie? Pomóż nam też być tymi, którzy taką właśnie Ewangelię przedstawiają innym. Jezus nie jest jakąś opcją, jest dla nas jedynym wyborem. Jest arką. Każdy, kto jest poza arką, zginie w wodach potopu, tak jak wtedy. Ale każdy znajduje ratunek swój i życie, ocalenie, zbawienie i życie wieczne tylko i wyłącznie w Tobie. Poza Tobą nie ma niczego. Poza Tobą jest tylko zguba i śmierć i przekleństwo. Dlatego dziękujemy Ci za to, że staliśmy się uczestnikami Ewangelii, że Ewangelia przemówiła do naszego życia, przemówiła do naszych wnętrz. I dzisiaj należymy do Ciebie i jesteśmy Twoi. A jeśli, Panie, w naszym życiu są pewne sfery, których zapomnieliśmy o tym, to Ty, Duchu Święty, dzisiaj to w nas odświeżaj, dawaj nam się na nowo zachwycać tym, że w Tobie jest wszystko i dlatego dla Ciebie jest też wszystko w nas. Że tak jak w Tobie wszystko trwa i jest połączone, tak i my chcemy trwać w Tobie i tylko w Tobie. Przez Ducha Świętego. Amen.